Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar prorokowania do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo, albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto Słowo Boże.
Żebyśmy nie mieli żadnych luk, lekcja kontinua i listo do Rzymian, później Ewangelii, to dziś i jutro podwójne czytanie weźmiemy. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Inaczej mówiąc, uważajcie, żeby do zła nie dodawać zła. Do zła otoczenia, jeśli otoczenie częstuje nas złem, to żeby do tego zła nie dodać zła. Błogosławcie. To znaczy, mówcie, Jezu, w tej sytuacji bądź uwielbiony. Ty, Jezu, w tej sytuacji bądź uwielbiony. I automatycznie uwalniamy siebie i ten teren między nami i osobą, która nas częstuje złem. Jezu, bądź uwielbiony. To oznacza błogosławcie. I to trzeba traktować bardzo, bardzo serio. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. To się wiąże z tym, o czym była mowa wcześniej. My w stosunku do Jezusa Chrystusa, Jego miłości z krzyża, przez fakt, że nas umiłował miłością zwycięską do końca, że nie wymierza nam sprawiedliwości, ale daje nam życie Ojca w zmartwychwstaniu, mamy nieskończony dług. I w imię tego nieskończonego długu nieustannie mamy przebaczać, tak jak Jezus nam przebacza. Właściwie przebaczać innym razem z Jezusem Chrystusem. Bo wtedy zły duch się od nas odczepi. Tak jak często w konfesjonale panie mi mówią, proszę Ojca, całe życie przebaczam i ciągle mi to siedzi, ten korzeń. Ja tłumaczę, bo widzisz, bo to Ty przebaczasz, a to chodzi o to, że to Jezus wszystkie grzechy zbawia. Razem zacznij, razem z Jezusem przebaczać. Jezu z Tobą, w Tobie pragnę przebaczyć. I wtedy ta udręka się skończy. Dłużni to znaczy również akceptować ludzi na ich drodze do Boga. Na ich drodze do Boga. Bo Szawła można było przeklinać, kiedy był jeszcze Szawłem. ale prawdziwi chrześcijanie już go błogosławili w tym, co robił, już go akceptowali miłością Jezusa Chrystusa. Być może. No, oczywiście jest opinia, że to męczeństwo świętego Szczepana wyprosiło łaskę nawrócenia dla Szama. Ale obowiązuje nas przebaczanie tym, którzy nas krzywdzą, i obowiązuje nas akceptacja tych, którzy jeszcze są na innej drodze do Jezusa Chrystusa, na innym etapie.
Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przekazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa.
Pan z wami, słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wyprowadzać. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę, dlatego nie mogłem przyjść. Sługa powrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych, chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi, między opłotki i zmuszaj do wyjścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje mojej uczty. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i braci i sióstr, a nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdy założy fundament, a nie zdołałby go wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie osiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoła temu, który z 20 000 naciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Przeczytałem Ewangelię Perykopa przeznaczoną na wtorek i na środę. I ona nawzajem się interpretuje. Dlatego ważne jest, żeby korzystając z lekcjonarza albo sięgnąć do tego, co było wcześniej, najlepiej otworzyć Pismo Święte i zauważyć, dlaczego Jezus te ostre słowa wygłosił w tej perykopie ostatniej. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus idzie do Jerozolimy, pamiętamy ten powtarzający się motyw, idzie do Jerozolimy, żeby tam dokonać dwóch rzeczy. Zbudować wieżę i stoczyć bitwę o każdego z nas. Zbudować wieżę, która sięga miłości Ojca. Nie wieżę Babel, ale przeciwieństwo wieży Babel. Ta wieża jest nawiązaniem do faktu, że Jezus przychodzi założyć nową winnicę. W każdej winnicy była wieża. Ta wieża miała dwa cele. Najpierw punkt obserwacyjny, jak już winna grona dojrzewały, to było sporo kandydatów na to dojrzewające wino, więc gospodarz albo który ze sług dyżurował, wieża. I na dole tej wieży była tłocznia. Jezus mówi, idę do Jerozolimy, żeby zbudować nową winnicę, mój kościół, żeby chrześcijanie, w których ja oczywiście żyję jako krzew winny, a chrześcijanie są latoroślami, ja Chrystus zmartwychwstały w moich chrześcijanach, kontynuuje ten cud przeistaczania wszystkiego w wino, winne grona. Ale żeby było wino, żeby można mieć radość, trzeba to wino, te winne grona zdeptać, stworzyć z nich wino do konsumpcji. Czyli w gruncie rzeczy chrześcijanie są przeznaczeni do deptania. Co z nas się wydeptuje w życiu praktycznym, to ja w to nie wnikam. Ale ma być to wino upajające, miłość zbawcza Jezusa Chrystusa. Bóg, Syn Boży, stał się człowiekiem. Ludzie go zaczęli deptać, przez 3 lata deptali w winnicy, jaką był Izrael. Moment szczególny. To wszystko, co przeżył Wielki Piątek, wydeptali wino miłosierdzia, upajające wino i przebaczenia, i Bożego życia zmartwychwstania. Jerozolima tutaj jest porównywana do wieży. Istotnie była zbudowana na wzgórzu. I tam też Jezus stoczył bitwę nie z ludźmi, nie ze swoimi ludzkimi wrogami, ale z prawdziwym wrogiem, którego ten świat lekceważy, z którego sobie nie zdaje sprawy. Z jego istnienia, że on jest za każdym ludzkim złem, stoczył bitwę z tym, który jest pychą i mieszka za pychą, który jest egoistą i mieszka za każdym egoizmem. My możemy mówić, no mam pewne wady, a Pismo Święte mówi, no szatan ma dostęp w tobie tyle możliwości, ile pychy, ile egoizmu, innych wad. To zmienia postać rzeczy. Przed 20 laty, jak się tu znalazłem w Świętej Lipce, jeszcze kontynuowałem tak zwane obozy biblijne dla studentów. Miało być to Wesołej pod Warszawą, bo tam nam proboszcz udzielił gościny w domu rekolekcyjnym wystarczająco dużym, 3-krotnie większym niż tu w Świętej Lipce. I przygotowałem jako temat Ewangelię Marka. I wtedy rok zgłębiania Ewangelii Marka sprawił, że zrozumiałem, poczynałem to światło, że za każdym złem jest grzechem, jest szatan. I muszę wam powiedzieć, że dopiero wtedy zacząłem bardzo serio traktować swój grzech osobisty. No ta swołocz, no, grzeszy to ja sobie mogę, ale żeby się zadawać szatanem, dawać mu szansę, a co to, to nie. Tak mnie to obudziło wewnętrznie. Jezus przyszedł stoczyć bitwę, powie o tym święty Paweł w końcówce listu do Efezjan, nie z nami, ale o nas. Dlatego Jezus z krzyża powiedział: Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. To nie oni, to ktoś w nich i przez nich. Oni są nieświadomi. To nie nosi swego krzyża, idzie za nim. Jeszcze się nie nauczył chrześcijaństwa. To nie nosi swego krzyża. To nie człowiek nosi krzyż. To Jezus Chrystus zmartwychwstały, który sobie zachował znamiona męki, uobecnia się w nas, żeby z nami nieść nasz krzyż. Jemu nadawać wartość zbawczą tych, którzy nas skrzyżują. I w tym sensie mamy się wpatrywać, o taki krzyż. To jest zaimek swój krzyż. Dlaczego sam raz taki? To Bóg nam będzie odpowiadał przez całą wieczność, pokazując nam piękno, jakie zrodziło się. Ale świętość polega jedynie na przyjęciu swojej osobistej historii, w stosunku do której jesteśmy bezsilni. Przyjąć to jest wszystko. To jest cała świętość. Przyjąć swoją historię taką, jaką ona jest, ale nie samemu, tylko z Chrystusem ukrzyżowanym, ale już zmartwychwstałym, który przychodzi i do naszego wnętrza w każdej Eucharystii i przychodzi do nas wszystkich w przymierzu krzyża. A krzyż i zmartwychwstanie to jedno. To dwie strony tego samego medalu. Ja przychodzę zmartwychwstałem jedynie po to, żeby stanąć poza czasem, poza przestrzenią i być z Tobą w Tobie, ale to już za Twoją zgodą i za Twoją prośbę. I dlatego życie nam tak ciąży, ponieważ my ciągle czujemy się sami. O, sami. Opuszczeni, sami. Opuszczeni, sami. A od momentu Chrztu Świętego już jest w nas znamie litery Tau, czyli ostatniej litery alfabetu hebrajskiego. Jestem w przymierzu z Tobą. W jakim stopniu ja się w Tobie obecnie rozwinę, to zależy od Ciebie. Jeśli Ty przez myśl i serce wpatrujesz się w tę literę Tau, pamiątkę przymierza, Jezu, pomóż, żyj we mnie, do zła dodaję zło, nie umiem. I zbawienie nie polega na tym, że Jezus nam zdejmuje krzyż, tylko że Jezus potężnie się uobecnia. Na to nie liczę. Zdejmie mi krzyż. Tylko potężnie się uobecni. Tak się uobecni, że to, co kiedyś było problemem, przestaje być problemem. To nie nosi swego krzyża. Będziemy nosić. Będziemy nosić. Tylko chodzi o to, żebyśmy się wpatrywali nie tyle w krzyż, tylko w ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który jest w nas. I to noszenie krzyża, tego noszenia krzyża będziemy się uczyć całe życie. Uczyć się, uczyć, uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć, żyć obecnością Jezusa Chrystusa. Kto nie wyrzeka się wszystkiego? Jezus te słowa wypowiedział w związku z tym pytaniem uczonych w piśmie faryzeuszy, którzy mu powiedzieli: no szczęśliwi ci, którzy będą ucztować w Królestwie Bożym, to znaczy w czasach mesjańskich, ponieważ oni czasy mesjańskie rozumieli, że nie tylko, że będzie, nie będzie okupacji rzymskiej, ale że oni będą panami świata, czysto, zewnętrznie, laicko. Ty bogochwalcze zbawienie, zależy na zbawieniu bogochwalcze. Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował, który się doczeka czasów mesjańskich, a tymczasem Mesjasz jest pośród nich. I Jezus im to prostuje. Próbuje sprostować, że we mnie przyszły czasy mesjańskie i czasy mesjańskie, które będą ucztą, nastąpią w głębinach ludzkich wnętrz, w sferze ludzkiego ducha i duszy. Częściowo ciała w takim stopniu, w jakim duch i dusza pomaga ciału. Idę do Jerozolimy, tam zainauguruję ucztę nowego przymierza, nowe wyjątkowe obecności, uwolnię ducha ludzkiego z ucha ciemności i tam uobecnię swego ducha, Ducha Świętego, siedem darów Ducha Świętego. I odtąd już ucztujcie, żyjąc w swoich wnętrzach, tym, czego Bóg dokonuje dla człowieka. Żyjcie tym wewnętrznym światem, nie zewnętrznym. No i Jezus daje przypowieść, której mówi: niestety wy to zbawienie cały czas macie poza sobą, na zewnątrz. Kupujecie pola, więcej wołów macie, tyle pola, że do tych, te woły, którymi orzecie, już nie wyrabiają. Poślubiłem śliczną żonę, jakżeż ją opuścić? Macie swoje programy szczęścia. I to jest po dziś dzień. Ludzie, chrześcijanie, mają swoje programy szczęścia bardzo doczesne, które wyeliminowały tę ucztę, którą Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie organizuje nam w naszych wnętrzach. Żadno z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje mojej uczty, ponieważ nie otworzą się na zmartwychwstanie, na pięćdziesiątnicę. To są, po dziś dzień żyją ludzie, którzy wierzą w Boga, wierzą w Jezusa, wierzą w zbawienie, w krzyżu, w zmartwychwstaniu, ale kochają siebie, żyją sobie, dla siebie, mają swoje programy, dramat jest. Kto nie wyrzeka się wszystkiego? Jezus tutaj ma na myśli ludzi, którzy idą za Jezusem, są jako tako zewnętrznie wierni Jezusowi, dopóki ich to nic nie kosztuje. To jestem wierny, święty, ale gdyby mnie to kosztowało coś, to już się kończy wszystko. No i dzisiaj tak budzi zdumienie w świecie, nawet w telewizji negatywnie o tym mówią, że tak małżeństwa się rozpadają. Bo w pewnym momencie to małżeństwo może mnie bardzo dużo kosztować. Wierni, dopóki ich miłość Jezusa Chrystusa nic nie kosztuje. Jezus idzie do Jerozolimy, żeby wyrzeknie się wszystkiego. Dobrego imienia, życia, wszystkiego, żeby nas pozyskać. Żeby pozyskać to, co stanowi sedno człowieka. Jego rozumne, wolne ja, żeby zamiast naszego ja on zaistniał. Bo to jest typowe dla miłości prawdziwej, oblubieńczej. Każdy zakochany może powiedzieć: mnie już nie ma, jest ona, jest on. Tego sobie i wam życzę w stosunku do Boga. Amen.